W tym czasie Maria wybrała się i poszła z pośpiechem w góry do pewnego miasta w pokoleniu Judy. Weszła do domu Zachariasza i pozdrowiła Elżbietę. Gdy Elżbieta usłyszała pozdrowienie Maryi, poruszyło się dzieciątko w jej łonie, a Duch Święty napełnił Elżbietę. Wydała ona okrzyk i powiedziała: Błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony jest owoc Twojego łona. A skądże mi to, że matka mojego Pana przychodzi do mnie? Oto, skoro głos Twego pozdrowienia zabrzmiał w moich uszach, poruszyło się z radości dzieciątko w łonie moim. Błogosławiona jesteś, któraż uwierzyła, że spełnią się słowa powiedziane Ci od Pana. Oto słowo Pańskie.
Ostatnią niedzielę Adwentu Kościół nam daje do rozważenia Ewangelię opowiadającą o nawiedzeniu. I można by się zapytać, dlaczego nawiedzenie przed Bożym Narodzeniem? Przecież to trochę nie po kolei. Dlaczego Kościół właśnie taką kolejność obrał w rozważaniu tych Ewangelii niedzielnych? Myślę jednak, że ten tekst o nawiedzeniu oddaje bardzo dobrze to napięcie adwentowego pragnienia spotkania się z Synem Boga. Choć, bo Maria biegnie z pośpiechem, pokonuje jakieś duże dystanse, zmniejsza się więc ten dystans między człowiekiem a Bogiem. I jeszcze jest napisane, że z pośpiechem to czyni, więc wydaje mi się, jest tu uwypuklone to pragnienie spotkania się Boga z człowiekiem. Chociaż Ewangelia pokazuje to dość zaskakująco. Dlaczego? Oto bowiem okazuje się, że to nie my, ludzie, posiadamy taką nieposkromioną potrzebę spotkania się z Synem Najwyższego, ale właśnie On. Tajemnica nawiedzenia odwraca zupełnie, pokazuje w sposób zaskakujący to zmniejszanie się dystansu. To nie tyle człowiek dąży do Boga, to Bóg dąży do człowieka. To nie Elżbieta biegła do Miriam, żeby w tym uścisku wyczuć ruchy płodu Mesjasza. Biegnie Miriam, niosąc sobie Bożego Syna, by objąć ramionami Elżbietę i jej dać szansę na to wewnętrzne poruszenie wyzwalające wielką radość, bo jest to Ewangelia bardzo radosna. Jedynie Bóg więc najwłaściwiej przeżywa Adwent, dążąc do odszukania człowieka zagubionego gdzieś w jakimś gąszczu. Skąd takie przypuszczenie? Bo ta okolica, do której dąży Miriam, ona dzisiaj w Ewangelii w tłumaczeniu została określona jako góry, ale w rzeczywistości jest to kraina określona słowem choreinos. To tyle, co miejsce niedostępne, górzyste, jakieś zarośnięte, dzikie. W takie miejsce niechętnie się idzie. Trudno się pokonuje takie przeszkody. Żeby z kimś się spotkać, trzeba mieć wielką determinację, żeby przebyć taką drogę i spotkać się z kimś. Ta geografia tego wydarzenia mnie i Tobie dużo może powiedzieć, jak Bogu bardzo zależy na tym, żeby pokonać wszystkie przeszkody, jakie dzielą mnie i Jego, Ciebie i Jego, żeby w końcu nas tak radośnie uścisnąć. Wzmianka o tym gąszczu górskim kojarzy się też, wiecie, z zagubieniem Adama w gąszczu, niedostępnym gąszczu raju. I oto tutaj wychodzi naprzeciwko nowemu Adamowi. Nowy Adam wychodzi, tak. Chrystus, nowy Adam, wychodzi naprzeciwko człowieka zagubionego, Jana Chrzciciela. Przypomnijcie sobie, on chodził w skórach, odziany w skóry, a przecież stary Adam po wygnaniu z raju, z tego gąszczu, z tej niedostępnej kniei, został przez Boga przebrany w skóry. Jan Chrzciciel kończy generację starego Adama. Ale teraz nowy Adam nie jest jedynie człowiekiem. On jest w pełnym tego słowa znaczeniu Synem Bożym. Już nie w jakiejś tam przenośni. Przyjrzyjmy się jeszcze Miriam, a właściwie jej dziecku, które jest jeszcze ukryte w łonie. Czyli jest dzieckiem, które jeszcze nie umie chodzić. Ten Syn Boży, tak po ludzku, jeszcze nie potrafi zrobić jednego kroku. Nie umie też mówić, zresztą gdyby nawet umiał, jest ukryty w łonie. Ale on duchowo inspiruje swoją matkę do drogi w miejsca niedostępne, bo pragnie dotrzeć do człowieka zagubionego w tej gęstwinie. I to świetnie oddaje, ten obraz, ta tajemnica świetnie oddaje, jak Bogu zależy na mnie i całe szczęście. Komu tak naprawdę zależy na spotkaniu? Człowiekowi czy Bogu? Kto tu kogo wygląda lub szuka? Kto do kogo dąży? Kto przeżywa naprawdę Adwent? Wiecie, bracia i siostry, fakt nawiedzenia pokazuje Miriam jako kogoś, kto przyspiesza spotkanie Syna Bożego i człowieka. Ona też tu nie jest bez znaczenia. Dzięki niej dzieje się to o wiele szybciej niż poza nią. Była taką i przecież i w Kanie Galilejskiej. Tam też jeszcze nie wybiła godzina przemiany, a jednak stało się dzięki jej spontaniczności i trosce coś cudownego. Nie powinniśmy tego pominąć i koniecznie chyba trzeba to zapamiętać, jak bardzo Bogu zależy na spotkaniu z nami, ale też i przez kogo to się udaje najszybciej. Najwspanialszą przygodą, przygodą, która nie mija dla człowieka, jaka może mu się zdarzyć w tym życiu i w ogóle w istnieniu, to jest przecież spotkać i ukochać Jezusa Chrystusa w taki sposób, jak się kocha kogoś, do kogo się przylgnęło i duszą, i ciałem, i sercem, po prostu nierozerwalnie. Bo i ja, i ty mamy to bardzo głęboko umieszczane w sercu, chciałoby się powiedzieć zakodowane, że jest to rodzaj niezwierzęcego, ale anielskiego instynktu, żeby spotkać Boga. A jakże to pocieszające, że to Bóg chce spotkać się ze mną i że to On wychodzi z tą inicjatywą. Żadna miłość, żadna ambicja, żaden cel nie jawi się mnie osobiście po 46 latach życia tak ważny, tak usilnie wypatrywany, tak właśnie oczekiwany, jak ukochanie mojego Zbawiciela. Kiedy patrzę w moje serce, doszukuję się w nim tej tęsknoty, która jest oczekiwaniem na mojego Zbawiciela, który do mnie przyjdzie szybciej, w niej, ale przyjdzie. Jak za nikim innym na tym świecie, tak za nim się tęskni. I muszę to powiedzieć, mnie się za nim tęskni. Kochać Jezusa, bo jest On życiem wszelkiego życia. No po prostu sensem nad każdym sensem, celem ponad wszelkimi celami. Kiedy Miriam wypowiada swoje magnifikat, ono dzisiaj w Ewangelii jest ucięte, ale przecież wiemy, że za chwilę później po tym uścisku z Elżbietą wybucha taką radością. Nie jest to może poezja, ale jest to zbiór cytatów Pisma Świętego, które brzmią jak poemat. Czyli jest w jakimś natchnieniu wręcz artystycznym, a na pewno bardzo radosnym i nie potrafi tego powstrzymać. Więc kiedy Miriam wypowiada swój magnifikat w ramionach Elżbiety, to nie dlatego ewangelista napisał, że ona była pełna radości, że była szczęśliwa, bo tak wypadało ewangeliście napisać, żeby nadać jakiś sentymentalny charakter temu spotkaniu, wydarzeniu. Tylko ona naprawdę była szczęśliwa, a ewangelista nie wiedział, jak to ująć słowa i ostatecznie zdobył się na bardzo ubogie sformułowanie, że jest po prostu szczęśliwa. Ale to słowo magnifikat to oznacza coś wielkiego. Magnus to jest wielki przecież. Magnifikat uczynił mi wielkie rzeczy. Ten Bóg. Więc to była radość potężna, ogromna, Spotkać Jezusa to po prostu się wypełnić radością niepohamowaną i wielką. Wszyscy, którzy Go spotykali i ukochali, wypowiadali słowa szczęścia. To jest charakterystyczne, że nawet najbardziej cierpiący święty, najbardziej zniszczony przez prześladowców, najbardziej chory, był szczęśliwy, bo spotkał Jezusa. Czy będziemy patrzeć na Martę Robę, która spędziła życie w łóżku, czy siostrę Faustynę, czy świętego Szczepana kamienowanego. Wszyscy oni nie mówili, nie skupiali się cierpiętniczo na swoim cierpieniu, tylko mówili, że ponieważ spotkali Jezusa, są szczęśliwi. O swoim cierpieniu pisali jakby na marginesie. Co to wszystko znaczy? To nie znaczy, że spotkać się z Jezusem to znaczy rozchorować się albo później cierpieć, męczyć się i dręczyć i tak dalej. To jest zły obraz. Spotkać Jezusa to być szczęśliwym, nawet gdyby się było najnieszczęśliwszym. O to chodzi. A ponieważ życie nie skąpi nam również trudnych chwil, to wiedzmy, co je łagodzi, a właściwie kto je łagodzi. Kiedy czytam listy Piotra i Pawła, po prostu te z Nowego Testamentu, to gdy ci dwaj apostołowie, Piotr i Paweł, piszą swoje listy, nierzadko próbują, czuję się to w tekście, że oni aż się męczą z tym, że nie potrafią wyrazić słowami swoje szczęście, które w nich trwało, odkąd zamieszkał w nich Duch Jezusa i Ojca. Posłuchajcie na przykład tego fragmentu z listu do Efezjan, jak Paweł pisze. On mówi, niech będzie błogosławiony Bóg i Ojciec Pana naszego Jezusa Chrystusa. On napełni nas wszelkim błogosławieństwem duchowym. Kto zaczyna tak list? I dlaczego właśnie na ten temat? Jak się pisze list, to się mówi, droga Krystyno, albo kochany Tadeuszu, nie? I tam dzisiaj to i tam to się stało. A on mówi, w ogóle się skupia tylko na Bogu. I mówi, On napełnił nas wszelkim błogosławieństwem duchowym na wyżynach niebieskich w Chrystusie. W Nim bowiem wybrał nas przed założeniem świata, abyśmy byli i święci, i nieskalani przed Jego obliczem. Kto tak pisze w liście? Ktoś przejęty tą tajemnicą. Ktoś porażony szczęśliwie takimi prawdami. To jest nie tylko obwieszczenie tajemnicy łaski Boga uczynionej ludziom, ale też wyraz radości ludzkiej. Słyszymy w tych słowach człowieka, który jest szczęśliwy, nie potrafi tego ukryć. Podobnie przemawia Piotr. Posłuchajcie tego fragmentu. Niech będzie błogosławiony Bóg i Ojciec Pana naszego Jezusa Chrystusa. On w swoim wielkim miłosierdziu przez powstanie z martwych tego Jezusa Chrystusa na nowo zrodził nas do żywej nadziei, do dziedzictwa niezniszczalnego, niepokalanego, niewiędącego, które jest zachowane dla was w niebie. Ciągle to samo. W słowach tych dwóch apostołów słychać echo radości Miriam. Oni mieli jakby swoje magnifikat, które Miriam w czasie spotkania z Elżbietą wołała ze szczęściem, pamiętamy ten tekst, i raduje się duch mój w Bogu moim Zbawcy, bo to zrobił, tamto zrobił, ale tak naprawdę to przyszedł, stał się człowiekiem po to, żebyśmy my ludzie mieli uczestnictwo w Jego bóstwie. Jakie to szczęście? Czy rzeczywiście? Czy rzeczywiście jest to największym szczęściem spotkać Jezusa Chrystusa, skoro ci ludzie mówią, że to jest prawda? Chciałoby się im kłamać latami? Szczęście i błogosławieństwo jest w Jezusie, Jemu oddanych duszach, tak wielkie, jak to wynika z kart pism, że nie jest w stanie je złamać, ani nawet zagłuszyć cała nienawiść świata. Kiedy Jezus w Ewangeliach mówi o błogosławieństwach, kiedy mówi o tych szczęściach, jakie ludzie spotykają, to dość paradoksalnie na przykład wypowiada takie słowa. Mówi, błogosławieni będziecie, szczęśliwi będziecie, gdy ludzie was znienawidzą. No jak można być szczęśliwym z tego, że ktoś mnie nienawidzi? A on mówi, tak, gdy wyłączą was spośród siebie, gdy zelżą was z powodu Syna Człowieczego, podadzą w pogardę wasze imię konieczne. Czy można być szczęśliwym z tego? A on mówi, cieszcie się i radujcie w owym dniu, bo wielka jest wasza nagroda w niebie. Tak samo bowiem przodkowie ich czynili prorokom. Albo kłamie, albo sobie kpi z tych ludzi, albo mówi prawdę, której po prostu nie potrafimy na razie pojąć, bo nie spotkało nas coś takiego, żeby nas wszyscy nienawidzili, a kochał nas Bóg. Jeśli mam to doświadczenie miłości Jezusa, to dotknięcie, które przeżyła Elżbieta, to bez względu na to, co przeżywam i co wokół mnie się dzieje, ja jestem szczęśliwy. Po prostu szczęście, które mi daje kontakt z Jezusem, amortyzuje każde, nawet najgorsze nieszczęście tego świata. Wszędzie, gdzie pojawiał się Jezus, gdzie czytam w Ewangeliach, ludzi ogarniał niepohamowany entuzjazm, którego nie mogli powstrzymać. Na przykład w 19 rozdziale Ewangelii Łukasza pisze tak. Gdy jechał, słali swe płaszcze na drodze. Zbliżał się już do zboczy Góry Oliwnej, kiedy całe mnóstwo uczniów poczęło wielbić radośnie Boga za wszystkie cuda, które widzieli. Proszę, spróbujmy sobie to wyobrazić. On jedzie na tym ośle do Jerozolimy, wie już, co go mniej więcej spotka tam. Być może ten wyraz jego twarzy nie był aż taki rozpromieniony. A jednak ludzi ogarnął szał radości. Bo bliskość Boga, bo bliskość Jezusa wywoływała w nich takie szczęście. Bóg nie jest Bogiem smutasów, nie jest Bogiem zasmucającym, nie jest Bogiem depresyjnym, jest Bogiem mimo depresji. Jest Bogiem szczęścia mimo nieszczęścia. Nawet zwykłe pastuchy, że tak powiem, gdy usłyszeli o narodzeniu Syna Bożego, zostali ogarnięci radością, której nie potrafili pojąć i ona ich przygnała gdzieś do tej jaskini czy do tej stajni do szukania tego dziecka. I mówi pismo tak, w tej samej okolicy przebywali w polu pasterze, trzymali straż nocną nad swoją trzodą. Naraz stanął przed nimi anioł pański, chwała pańska zewsząd ich oświeciła. Byli przestraszeni, ale co to? Zostali przestraszeni i koniec? Nie, anioł rzekł do nich, nie bójcie się, oto zwiastuję wam, i tu ważne słowo, radość wielką, która będzie udziałem całego narodu. I z tą radością biegną i rzeczywiście odnajdują to dziecko. Ale przecież to jest takie samo dziecko, jak każde inne dziecko. Nie biła jakaś specjalna poświata z jego umysłu. Nie miał trzeciego oka czy 12 palcy. Był normalny. Skąd ta radość? Po uwolnieniu opętanego, a przed wskrzeszeniem córki Jaira, Jezus przeciska się dosłownie przez tłum, i tłum, widząc Jezusa, nie mógł po prostu powstrzymać radości. Mówi Łukasz tak. Człowiek zaś, z którego wyszły złe duchy, prosił go, żeby mógł zostać przy nim, lecz Jezus odprawił go ze słowami. Mówi, wracaj do domu i opowiadaj wszystko, co Bóg uczynił z tobą. Poszedł więc i głosił po całym mieście wszystko, co Jezus mu uczynił, na pewno nie ze smutkiem. Gdy Jezus powrócił, tłum go przyjął, i tu uwaga, z radością, bo wszyscy go wyczekiwali. A oto przyszedł człowiek imieniem Jair, który był przełożonym synagogi, upadł Jezusowi do nóg, prosił go, żeby zaszedł do jego domu i wiemy co dalej. Ale dziś skupmy się tylko na tym, że pojawił się tylko, jego sylwetka gdzieś była już i od razu wszyscy wpadali w radość. Radość jest po wyczekiwaniu jednak. Jak się nie wyczekuje, człowiek może nie odczuć radości. Proszę zwrócić uwagę na ten detal. Tłum przyjął go z radością, bo wszyscy go wyczekiwali. A co to jest wyczekiwanie? Adwent. Tak sobie naprawdę szczerze zadaję pytanie, czy przez te 4 tygodnie oczekiwałem go. Nie świąt, tylko jego. Istotne rozróżnienie. Nie trochę bardziej wolnego czasu, tylko jego. Nie lepiej może zestawionego stołu, tylko jego. Nie spotkania z przyjaciółmi, tylko jego. Bo jeśli tak, to radość mnie ogarnie. Ale jeśli ja nie mam oczekiwania, nie mam adwentu w sobie na jego spotkanie, to Matka Boża może biegła do mnie, ale rozminie się ze mną. Bo ja nie jestem po prostu na tej ścieżce. Nie oczekuję tego. Jezus mówi tak. Kto was słucha, mnie słucha, mówi do apostołów. Kto wami gardzi, mną gardzi. Lecz kto mną gardzi, gardzi tym, który mnie posłał. I posłuchajcie dalej. Wróciło 72 uczniów z radością mówiąc. Panie, przez wzgląd na Twoje imię nawet złe duchy nam się poddają. Można mieć radość z tego powodu, że się całe na przykład 2 tygodnie egzorcyzmowały demony? A jednak z radością wrócili. I on korektuje ich radość. Wtedy rzekł do nich, widziałem szatana spadającego z nieba jak błyskawica, ale nie z tego się cieszcie, tylko z tego, że wasze imiona są zapisane w niebie. Trzeba wiedzieć, z czego się raduje. W psalmie 89 jest takie zagadkowe sformułowanie. Błogosławiony lud, który umie się cieszyć. Nie jest napisane, błogosławiony lud, który się cieszy, tylko umie się cieszyć. Radość jest umiejętnością, jest sztuką. Trzeba wiedzieć, z czego się śmiać. Z kogo? Z czyjego powodu się radować? I gdziebyśmy nie spojrzeli w Ewangelię, wiecie, albo w Pisma Nowotestamentalne, to częściej występuje słowo radość niż smutek. Krzyż to jest epizod kilkudniowy. reszta była szczęściem. Owszem, nie wszyscy umieli to przyjąć. Ci, którzy wyczekiwali, mieli radość. I taka sama radość jest również w niebie. Nie ma tam smutnie snujących się duchów bez nóg, trzymających palmy czy harfy i pozdrawiających się depresyjnym głosem Alleluja. Tylko jest tam jakieś wielkie wesele, jakiś wielki dancing i wielka radość. Jezus mówi tak: któż z was, gdy ma 100 owiec, a zgubi jedną z nich, nie zostawia 99 na pustyni i nie idzie za zagubioną, aż ją znajdzie? Proszę zauważyć, to jest bardzo podobny motyw do pójścia Miriam do Elżbiety, w tę Choreinos, w tą pustynię, pustkę. I on mówi, że jakiś pasterz zostawia 99 i biegnie za jedną. Za jedną jaką? Może Joanna i Elżbieta. Starsza pani, która straciła nadzieję na to, że jej to zwykłe życie będzie uszczęśliwione obecnością dziecka. I nagle jest dziecko. I gdy ją znajdzie, bierze z radością na ramiona. Zauważcie, jak bardzo przylega ta przypowieść o 99 zostawionych i jednej poszukiwanej owcy do tajemnicy nawiedzenia. A gdy ją znajdzie, bierze z radością na ramiona, wraca do domu, sprasza przyjaciół i sąsiadów i mówi co? A cieszcie się ze mną, bo znalazłem owcę, która mi zginęła. Bóg jest Bogiem wesela, szczęścia, radości, zadowolenia. I mówi, powiadam wam, tak samo gdzieś tam w niebie większa będzie radość z jednego grzesznika. I nie mówi, będzie taka sama radość, tylko jaka? Większa będzie radość z jednego grzesznika, który się nawraca. I gdzie indziej, kiedy zmartwychwstaje, przychodzi do uczniów i znowu nie leją mu się łzy z oczu, nie jest podkrążony, posiniaczony i nie był też w gabinecie odświeżającym jego biologię. Wychodzi po zmartwychwstaniu, owszem poraniony, ale nie zasmucony. I pokazuje się apostołom, mówi, dotknijcie się mnie, przekonajcie, duch nie ma ciała ani kości, że widzicie, ja mam. Po tych słowach pokazał im swoje ręce, nogi, lecz gdy oni, i proszę zwrócić uwagę na stan emocjonalny, lecz gdy oni z radości jeszcze nie wierzyli i pełni byli zdumienia, że gdy do nich, macie tu coś do jedzenia? Oni podali mu kawałek pieczonej ryby, wziął i jadł wobec nich. Ten, który przeszedł przez mury, nagle pałaszuje sobie rybę i jest i w tym świecie, i w tamtym świecie. Nie jest jakiś odczłowieczony, zmartwychwstały, jakiś tam pojawiająca się jakaś plazma, czy jakieś widmo, tylko żywy człowiek, który dalej daje radość. Budzi w człowieku szczęście. I wreszcie kończy się jego życie, kończy się jego etap, kończy się jego misja na tym świecie. Wyprowadza uczniów ku Betanii, podniósł ręce, pobłogosławił ich. Kiedy ich pobłogosławił, rozstał się z nimi. Został uniesiony do nieba. Apostoł nie jest w stanie napisać, co się naprawdę stało i tak lapidarnie powiedział, uniesiony do nieba. Nawet nie wiemy, jak to wyglądało. Oni zaś oddali mu pokłon i przecież rozstał się z nimi, powinni płakać. A oni z wielką radością wrócili do Jerozolimy, gdzie stale przebywali w świątyni i co robili? Wielbiąc i błogosławiąc Boga. Czy do nich przychodzi, czy od nich odchodzi, zawsze zostawia jedno – szczęście. Niektórzy apostołowie, na przykład Jan, pisze, że Jan Chrzciciel, kiedy zobaczył Jezusa Chrystusa jako już dorosły mężczyzna, chrzcząc nad Jordanem, powiedział takie znamienne słowa. Posłuchajcie ich. Widzi Jezusa. Mówi tak. Doznaję najwyższej radości na głos oblubieńca. Ta zaś moja radość doszła do szczytu. To znaczy, że on, człowiek żyjący na tym poziomie wszechświata, mówi, nie jestem w stanie znieść tego szczęścia, które zabiera mi dech w piersiach, bo widzę Mesjasza. Czy jest ta radość również moim udziałem? Czy patrząc na Jezusa widzę kogoś, kto jest moim szczęściem? Tylko wtedy to zobaczę. Uwaga. Tylko wtedy to zobaczę, jeśli od Niego właśnie oczekuję tego najwyższego szczęścia. Jeśli mówię, no tak, Jezus to takie wesele świąteczne, Jezus to taki Bóg, z którym trzeba trzymać, bo a nóż widelec po śmierci, nie wiadomo, co się stanie. Może rzeczywiście jest to niebo, to może lepiej tak koniunkturalnie trochę z nim się zaprzyjaźnić. To nie będę miał tej najwyższej radości z niego. Najwyższa radość jest tylko wtedy, kiedy oczekuję najwyższej radości od Niego. Kiedy już wiem, że nic i nikt mnie na tym świecie tak nie uszczęśliwi jak On. Przypatrzmy się, bracia i siostry, na koniec jeszcze naszemu życiu na tym poziomie, tak trochę bez Boga, co nie znaczy bezbożnie. Życie jest porażką. To życie. To jest skazane na śmierć, każdemu jest tam to pisane, czyli jest porażką. Po prostu. Kończy się starością, śmierć jest nieuchronna. No, trudno nazwać to biegiem po złoty puchar. Czego więc oczekiwać? No czegoś innego niż to życie. Bo to życie nie ma do zaoferowania, że na przykład osiągniesz 60 lat i nagle ogarniecie euforia, po prostu będzie raj na ziemi. Nie ma czegoś takiego. Wiesz, że po 60 gwarancja na zdrowie ci się kończy, ledwo zipiesz, ledwo stoisz, a później jest jeszcze trudniej, a później jeszcze śmierć. Więc czego tu można oczekiwać od tego życia? Życia, które nie jest już narażone na śmierć i nieszczęście, grzech i chorobę, tragedię i rozpacz, nie znajdziesz tutaj. Znam tylko jednego, który mi to obiecuje. I z Ewangelii wiem, że ludzie spotykając Go na tym poziomie, właściwie w piwnicach wszechświata, na ziemi, doznawali radości, entuzjazmu, szczęścia nieogarnionego. To co będzie później, kiedy przekroczę ten próg tego, co jest niewiadome, co się nazywa śmiercią. Ci, którzy w tym życiu gonią za szczęściem, żyją w złudzeniach. No bo to jest oczywiste, każdy to wie, kto się głębiej zastanowi, że nie ma to życie specjalnie nic do zaoferowania. No, na krótką chwilę. I tym boleśniejsze jest życie, kiedy tym kurczowo się go trzymam i od niego oczekuję najwyższego szczęścia. Bo wszystko, czego dopadnę, uścisnę, zagarnę, wcześniej czy później zamieni się w żałobę, w proch, w popiół. Zniknie z moich rąk. I wtedy jest ból. Poczucie pustki. Najbardziej ukochana osoba, trzymałem ją za rękę pół godziny temu. Teraz widzę mogiłę. Czy to nie jest nieszczęście? To jest nieszczęście. To jest cierpienie. Mam bank. Nagle w tym banku nic nie mam. To jest nieszczęście. Miałem dobre imię, sławę, chwałę. Skończyło się, zapomnieli o mnie ludzie. To jest nieszczęście. Więc gdzie szukać najwyższego szczęścia? Czy Pismo Święte nam nie pokazuje wyraźnie, gdzie powinniśmy zwrócić nasze oczy i powiedzieć, już tylko od Ciebie najwyższego szczęścia oczekuję. To nie znaczy, że od tego życia mamy oczekiwać tylko zła, ale nie najwyższego szczęścia. Tu są przebłyski szczęścia, ale to są przebłyski, a nie słońce. Nie każde światło jest świtem słońca. Trzeba poczekać, aż się wyjaśni, czy to jest słońce, czy to tylko jakaś kometa. Wszystko, co nie jest Bogiem, przemija. Wszystko, co przemija, jest niczym. A to w żaden sposób nie zadowala serca człowieka, bo nie da się niczym wypełnić serca. Kiedy nie troszczymy się o zdobycie miłości do Jezusa, bracia i siostry, wszystko inne staje się dla nas przerażającą troską, podszytą lękiem, poważnie. Ileż razy widziałem nawet takiej najszczęśliwszej chwili, jaka może istnieć na ziemi, kiedy panna młoda i pan młody patrzą sobie tutaj w oczy i widziałem, jak jedno i drugie się boje, co się stanie za rok, za 10 lat. Nie ma gwarancji. Albo otrzymają dziecko, które się urodziło do chrztu i nie wiadomo, czy ono przeżyje. Trudno znaleźć mi szczęśliwsze wydarzenia w tym świecie, a one nie są bezpieczne. Gdzie więc szukać tego świata, którego oczekiwanie mamy wbudowane w nasze dusze? Bo oczekujemy czegoś trwałego, nieskalanego, nieuchronnie szczęśliwego. Czegoś, co się nie da już stracić. No i Bóg nam to przynosi. Z adwentem, z wyczekiwaniem wyglądamy Go. Chcemy się z Nim spotkać. Rok po roku. Po to, żeby pewnego dnia mieć już tak silną więź z Nim, żeby nawet śmierć, nawet choroba, nawet starość, nawet opuszczenie, nic już nie rozerwało mnie i Jego. Żebyśmy byli tak już ze sobą związani, że nawet największe nieszczęście nie zniszczyłoby tego szczęścia, jakim On jest dla mnie. Amen.